Mówiłyśmy o hierarchii w stadzie alpak. Rozumiem, że w takim stadzie jest dużo różnych zwierząt o różnym wieku, starszych, młodszych. Jaką pozycję mają te młode zwierzęta w stadzie i czy samice mają instynkt macierzyński?
W stosunku do swoich młodych jak najbardziej. Generalnie najmłodsze osobniki, czyli takie, które my nazywamy kria, do 6 mniej więcej miesiąca życia, no to są zwykłe osobniki, które raczej zajmują tą niższą pozycję w hierarchii stada. Natomiast wewnątrz już takiej grupki, takich maluszków też możemy zobaczyć różne złożone relacje. Czasami niektóre są bardziej zaczepne, bardziej odważne, niektóre są bardziej wycofane, więc no tutaj też zależności jest bardzo dużo. Natomiast już w takim stadzie, można powiedzieć, dorosłych osobników wiek nie zawsze gra najistotniejszą rolę, jeśli chodzi o te relacje, zwłaszcza, że już takie starsze osobniki, one czasami trzymają się trochę na uboczu. Czasami niektórzy wręcz mówią, że takiego najstarszego osobnika, no taka stara, brzydko mówiąc, alpaka, no to jest taka alpaka, która będzie mieć, nie wiem, 17, 18, może 20 lat. Bywa tak, że jest wręcz izolowana czasami od pokarmu. Musimy wtedy pilnować, żeby ona jednak dojadała, żeby tamte osobniki, brzydko mówiąc, nie alienowały. No i ona, mimo że jest starsza i może trochę bardziej doświadczona, to jednak takiej najwyższej pozycji w hierarchii wcale nie ma.
A jak długo żyją alpaki?
Ogólnie mówi się, że do 25 lat, natomiast to jest wiek już na alpakę naprawdę bardzo sędziwy. Jakiś czas temu wiem, że w Polsce była 26-latka, natomiast chyba już zmarła niestety. Mhm. Ale mówię, to był, tak, to był rekordowy wiek. Średnio można powiedzieć, że jest to przy takim dobrym zdrowiu, myślę, że 17, nawet 18 czy 19 lat to bez problemu.
A jeśli chodzi o alpaki i ich młode, to jak długo alpaka jest w ciąży? Jak wygląda ta opieka nad potomstwem i jak długo młode jest przy swojej mamie?
Zawsze jak mówię, jak ktoś pyta, ile alpaka jest w ciąży i odpowiadam, to wszyscy są bardzo zdziwieni, bo aż 11,5 miesiąca.
No, długo.
Jak na porównać masę ciała alpaki do zwierzęcia o podobnej masie ciała, to zwykle ta ciąża jest dużo, dużo krótsza u innych zwierząt. Dla porównania koń jest 11 miesięcy, a jak duży jest koń, jak mała jest alpaka. Mhm. Ale to daje plus taki, że te zwierzęta młode, jak już się rodzą, są dosyć duże, no w pełni rozwinięte, już mają na sobie taką okrywę włosową, no i tak jak typowe zwierzęta, które można powiedzieć, że w naturze, w łańcuchu pokarmowym są niestety ofiarami, dosyć szybko wstają, już nawet 20-30 minut i zaczynają szukać wymienia, szukać mleka, siary dokładnie u matki, także dosyć szybko stają się samodzielne, no takie najlepsze można powiedzieć maluszki, to już po kilku godzinach to naprawdę biegają po trawie i są takie pełne energii. W ogóle alpaki, jeśli chodzi o takie zachowania okołoporodowe, są dosyć nietypowymi zwierzętami z racji tego, że standardowo większość matek wylizuje swoje potomstwo po porodzie, żeby raz troszkę je wymasować, dwa oczyścić z błon płodowych, troszkę osuszyć. Alpaki tego nie robią. Alpaki praktycznie w ogóle nie używają swoich języków, co jest bardzo dziwne w porównaniu do innych gatunków i ogólnie prawdopodobnie wywodzi się to z tego, że pierwotnie żyły w klimacie, gdzie było dosyć sucho i wietrznie i najczęściej, to jest też takie nietypowe, większość porodów alpak, można powiedzieć, że około 90% odbywa się w słoneczne, wietrzne dni, tak do godziny 12 w południe. Mhm. Naprawdę, od rana do 12 bardzo rzadko zdarza się, że one rodzą na przykład w pomieszczeniu, znacznie bardziej wolą rodzić na wybiegu i ja zwykle się śmieję, że po prostu idea jest taka, że powinna się urodzić i tymi promieniami słonecznymi, tą owiewającym wiatrem powinna sobie wyschnąć.
Bez pomocy mamy, po prostu tak. No to środowisko ma pomóc.
Tak, mama jak najbardziej obwąchuje, uczy się tego malucha, uczy się jego zapachu, dźwięków, jakie później gdzieś tam wydaje, natomiast nie wylizuje tego maluszka. Czasami dotyka tak badawczo z zainteresowaniem warkami, natomiast jako tako językiem go w ogóle nie wylizuje. Więc ten maluszek, no wiadomo, że jeśli chodzi o wkład właściciela hodowcy, no to jednak większość hodowców woli pomóc maluchowi, czyli najczęściej przygotowuje sobie ręczniki, przygotowuje sobie suszarkę, tylko oczywiście ani nie z gorącym powietrzem, tylko z takim najlepiej, nie wiem, chyba teraz to się neutralne czy zimne powietrze nazywa, osusza takiego maluszka, Bardzo często, jeżeli się zdarza, że temperatura jest jeszcze dosyć niska, to zakłada jeszcze dodatkowo taki kubraczek, żeby maluch nie zmarzł, więc no dodatkowo no my dbamy, jednak zazwyczaj staramy się, żeby maluch jednak o własnych siłach wstał, ale kiedy widzimy, że to się z jakichś powodów przedłuża, że ma problem, że albo na przykład wstał, ale ma problem, żeby znaleźć mleko, napić się tej siary, która jest bardzo istotna dla rozwoju tej odporności biernej u maluszka, no to czasami się pomaga, albo się tą siarę zdaje od samicy i się podaje w butelce, albo po prostu pomagamy maluszkowi znaleźć to wymię, bo jakby jego instynkt opowiada mu, że powinien wstać, powinien go szukać, ale nie zawsze mu się to idealnie udaje. Czasami bywa tak, że szuka gdzieś tutaj z przodu zamiast z tyłu, czasami w ogóle gdzieś tam z boku, nie może, jakby matka mu tak czy siak pomaga, czasem nakierowuje, ona specjalnie odwodzi nogę, żeby mu pokazać, gdzie jest to wymię, ale tak czy siak zdarzają się maluszki, które mają z tym problemy, pomagamy. Chcemy mu jakby zwiększyć szansę później tego prawidłowego rozwoju.
Mm-hmm, bo to jeszcze też czas, prawda, jest ważny, żeby jak najszybciej tę siarę pobrał od mamy, tak?
Tak, tak. Mm-hmm. Tutaj z każdą godziną niestety jakość siary spada. No i też tak samo zdolność tego transferu przeciwciał z jelit. Im później, tym jest mniejsza. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby one jak najszybciej po urodzeniu tą siarę wypiły.
A jak długo są z mamą? Kiedy stają się już takie odłączone właśnie od mamy?
Zwykle właśnie do tego 6 miesiąca życia, aczkolwiek to jest taka data płynna, bo bardzo często w gospodarstwach, gdzie mamy kilka maluszków, nie robimy tak, że wypadło 6 miesięcy, więc go odsadzamy i wtedy no co z takim maluchem zrobić? No nie będziemy go samego trzymać, bo będzie to bardzo dla niego ciężkie do przeżycia. Zazwyczaj czekamy, aż wszystkie osiągną mniej więcej podobny wiek, żeby każdy miał to minimum, powiedzmy 6 miesięcy, jeden będzie miał 7, inny 8, może inny już 9, i wtedy robimy sobie takie przedszkole. Mm-hmm. I wtedy i one lepiej to odłączenie od mam znoszą i przy okazji tworzą się gdzieś tam pierwsze relacje w tym nowym mini statku. No i zazwyczaj spędzają tam koło miesiąc, 2 miesiące może zwykle, żeby matki zakończyły ten okres laktacji i samiczki wracają z powrotem do matek, natomiast no, samczyki albo trafiają do stada samców, albo jeżeli mamy na tyle dużo stado, że możemy sobie na to pozwolić, to tworzymy osobne statko takich młodszych samczyków, ponieważ one jeszcze płciowo nie są dojrzałe w tym momencie i czasem lepiej, jak gdzieś tam tworzą swoje stado do osiągnięcia dojrzałości płciowej, zanim dołączą do tych samców już takich dorosłych. Mhm.
A czy można właśnie wszystkie razem je trzymać tak jakby docelowo?
Zawsze zachowujemy podział płci. Mhm. Nigdy nie mieszamy. No tylko poza tym krótkim okresem, kiedy młode samczyki no, są ze swoimi mamami, bo jeszcze są dziećmi, prawda? Natomiast nie mieszamy z tego względu, że raz większość hodowców no, zależy im, żeby zachować. Przede wszystkim muszą wiedzieć, które samce, z którymi samicami są krzyżowane. To raz. Dwa, żeby zachować nad tym jakąkolwiek kontrolę, ponieważ alpaki nie mają takiego, powiedzmy, nie wiem, typowego sezonu rozrodczego. One mają tak zwaną owulację indukowaną, czyli alpaka prawie w każdym momencie może zajść w ciążę, z racji tego, że u niej do tej owulacji dochodzi dopiero po kryciu. Podobnie jest u kotów na przykład, więc zasadniczo samica zawsze może zajść w ciąży, kiedy dojrzały pęcherzyk jajnikowy znajduje się na tym jajniku, a badania pokazują, że tak jest prawie zawsze. Czasem bywa, że tak nie ma, to alpaki wtedy na przykład samica w ogóle nie pozwala samcowi do siebie podejść, pluje, kopie, ucieka przed nim, w ogóle nie chce się położyć, więc wtedy wiemy, że coś jest nie tak. Czasami niektórzy hodowcy traktują to też jako jeden z czynników określających, czy samica jest w ciąży. Na przykład było krycie, chcemy wiedzieć, czy samica zaszła w ciąży, niektórzy robią tak zwany test plucia, czyli wpuszczają do niej samca i patrzą, jeżeli pluje, kopie i tak dalej, no to podejrzewają, że może być w ciąży, ale trzeba pamiętać, że to nie jest jedno znaczny, taki stuprocentowy wyznacznik. Warto zawsze zrobić jeszcze potem badanie USG czy badanie krwi. Wtedy mamy pełniejszy obraz, natomiast jest to taki, można powiedzieć, test behawioralny na to, czy samica jest w ciąży. Więc generalnie samce zawsze trzymamy osobno, bo chcemy mieć nad tym kontrolę.